Mam dzisiaj przywilej służyć Bożym Słowem wam, drodzy bracia i siostry. I wdzięczny jestem za to Bogu. Będziemy dzisiaj mówili o fundamencie. Ale w związku z tym, że jesteśmy z różnych kultur, z różnych krajów, będziemy nawiązywali do tego fundamentu w związku z tym wydarzeniem, w związku z tymi odmiennościami. Zanim jednak zacznę, chwilę, pozwólcie, że skłonię głowę i pomodlę się o Boże błogosławieństwo. Panie Boże, chcę Ci podziękować za łaskę Twoją. Chcę Ci podziękować za Twoje słowo. Chcę Ci podziękować za Pana Jezusa Chrystusa. Panie, proszę, okaż mi tą łaskę, abym dzisiaj mógł nauczać tego i tylko tego, co jest zgodne z Twoją wolą, co jest zgodne z Twoim słowem. Panie, i otwórz serca nas wszystkich, aby poprzez Twojego Ducha, Twoje słowo mogło znaleźć drogę do naszego wnętrza, do naszych wnętrz, abyśmy doznali prawdziwej zmiany, aby nasza wiara wzrosła, abyśmy mogli być napomnieni, pocieszeni, zbudowani. Oddaję Ci ten wspólny czas w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Być może znamy taki werset, który jest napisany w liście do Rzymian w 14:7. Nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt z nas dla siebie nie umiera. Być może jest to prawda również i w naszym życiu, że nie żyjemy dla siebie i nie umieramy dla samych siebie. Jednak jeśli spojrzymy na ten 14 rozdział listu do Rzymian, to okazuje się, że zasada ta jest podstawą czegoś, co można by określić biblijną tolerancją. Wyrażenie biblijna tolerancja ująłem je w cudzysłów z tego powodu, że że w dzisiejszym świecie bardzo wiele mówi się o tolerancji, tak naprawdę wykrzywiając bardzo mocno znaczenie tego słowa. W każdym razie ważne jest to, dla kogo żyjesz. Każde narodzone na nowo dziecko Boże żyje dla Boga. Każdy, kto żyje dla samego siebie, nie jest dzieckiem Bożym. To, co na wstępie mówił Arek, ta fałszywa Ewangelia, ona próbuje oswoić ludzi, którzy żyją dla siebie, i wprowadzić ich do Kościoła. I to jest błąd. Zadaję więc pytanie wam wszystkim, którzy tu siedzicie. Zastanówcie się, dla kogo żyjecie. Dla siebie czy dla Boga? Bo biblijna tolerancja polega na tym, że żyje się dla Boga. Spójrzmy jednak na kontekst. Kontekst tego jednego zdania, od którego zacząłem. Chciałbym przeczytać cały rozdział. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A ten, który nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc go podtrzymać. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Konrad, możesz przy okazji przetłumaczyć, że werset szósty jest podstawą tego, dlaczego modlimy się przed posiłkami, bo oni tego nie rozumieją. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz brata swego? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądową stolicą Chrystusową, tu powinno być. Bema tam jest. Bo napisano, jaką żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto je za nieczyste uważa. Jeśli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego umarł Chrystus. Niechże tedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i radość i pokój w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Dla pokarmu nie niszczy dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by twego brata przyprawiało o upadek. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Przeczytaliśmy cały rozdział i z całą pewnością możemy znaleźć w tym rozdziale, że jakby drugą podstawę biblijnej tolerancji. Druga ta zasada, po pierwszej, pierwsza mówi o tym, że żyjemy dla Boga, druga... Przepraszam, zapominam się. I to jest zasada niegorszenia innych. Chodzi o to, aby nie doprowadzać swoich braci do upadku, jak mówi 21 werset. Problem polega na tym, że ta zasada bywa nadużywana. Wielu ludzi, być może spotkaliśmy na przykład ludzi, którzy mówią, że są zgorszeni tym, że kaznodzieja w zborze w Świętochłowicach nie ma krawatu. Ludzie pod tą zasadą naprawdę próbują, ludzie za pomocą tej zasady naprawdę próbują wywrzeć pewnego rodzaju presję na innych. Jest prawdziwym przypadkiem, że w jednym ze zborów siostry nie mogą nosić czerwonych strojów, ponieważ to gorszy innych. Dla mnie kosmos. I to nie jest żart. Nadużywanie tej zasady jest niebezpieczne, ponieważ prowadzi ono do czegoś, co ja określam jako wiązanie sumień innych. Bondage, wiązanie. Biedny Konrad. Tak więc mamy kilka problemów i spróbuję pokazać jakie. Musimy się więc po pierwsze zastanowić, co zrobić, gdy ktoś mówi, że coś go gorszy.
Mm-hmm.
Bo są rzeczy, które rzeczywiście mogą zgorszyć innych. Na przykład kogoś, kto nawrócił się, a wcześniej nadużywał alkoholu, może zgorszyć widok chrześcijanina, który pije kieliszek wina. Jak więc pogodzić 21 werset 14 rozdziału listu do Rzymian z pierwszym listem do Tymoteusza 5:23, gdzie apostoł zaleca Tymoteuszowi, aby używał po trosze wina. Podczas gdy w 21 wersecie naszego rozdziału mówi, że dobrze jest nie pić wina. Abyśmy mogli to zrozumieć, musimy sięgnąć odrobinę dalej i zobaczyć, w jakim kontekście, w jakiej sytuacji znajduje się Tymoteusz. Przeczytam w tej chwili 1 do Tymoteusza 1, 3 do 8, abyśmy mogli coś z tego zrozumieć. Pamiętajmy, że Tymoteusz znajduje się w pogańskim mieście w Efezie. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem się, abyś pozostał w Efezie, abyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. I nie zajmowali się baśniami, niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, który jest z wiary. A celem tego, co przekazałem, jest miłość płynąca z czystego serca, z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Chcąc być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją, należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeśli ktoś robi z niego właściwy użytek. Może do 8. I podobny fragment mamy w 4 rozdziale. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnym występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmu, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, spożywali je z dziękczynieniem, bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre. I nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem, albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Gdy tego będziesz brać i nauczał, i tak dalej. Widzimy wyraźnie, że Tymoteusz znajduje się, że zbór efeski znajduje się w pewnym niebezpieczeństwie ze strony fałszywych braci, którzy lubią rodowody i zakon. Rodowody. Jak są rodowody po angielsku? Genealogii. Genealogie. Mają oni specjalne pokarmy. Nie jedzą wszystkiego. Dziewictwo też uważają za stan szczególnie odróżniający, szczególnie właściwy dla chrześcijan. To jest dość istotne, ponieważ te rzeczy wydają się w oczach ludzkich czymś wyjątkowym i im to dodaje blasku. Podczas kiedy Bóg poświęcił wszystkie pokarmy. Oczywiście chrześcijanin może być wegetarianinem, jeśli chce. To jest jego sprawa. Problem powstaje wtedy, kiedy próbuje to narzucać innym. Tak więc musimy sobie zdać sprawę, że efeski zbór zagrożony był przez zwodzicieli, którzy chcieli zagarnąć ich sumienia pod swoją władzę. Przepraszam. Potrzebujemy więc pewnych umiejętności i pierwszą z nich jest umiejętność rozróżniania słabych od zwodzicieli.
see which one is weak and which one is receiver, misleader. The one is first. The person who misleads you.
Who is?
Misleads.
Fałszywych braci bardzo. Dobrze. Myślę, że Tymoteusz zdecydował się na picie samej wody właśnie z tego powodu, żeby nie gorszyć innych, którymi w tym przypadku byli ci fałszywi bracia, ci złodziciele. I Paweł to koryguje. Z kolei brat słaby to jest ktoś, kto niedawno się nawrócił, jeszcze nie wie, co jako chrześcijanin może robić, co powinien robić, co mu wolno. Tak więc pierwszą naszą umiejętnością jest właśnie ta, abyśmy potrafili to rozróżnić. Czyli jeśli mówi nam ktoś, kto chodzi z Panem 30 lat, że jego coś gorszy w moim życiu, to możemy od razu przestać się tym zajmować, tym problemem. To nie jest żaden problem. Nie, możemy przestać się przejmować tym, tak, że coś takiego mówi. Ponieważ gorszyć może się tylko słaby. Wróćmy do listu do Rzymian, do 14 rozdziału. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. I wielu ludzi mówi, ja mam przekonanie takie albo inne. Ja mam przekonanie, że nie powinienem chodzić w sandałach. Problem w tym, że nasz przekład, angielski jak widać nie, oddaje greckie wyrażenie pistis jako przekonanie, podczas gdy we wszystkich innych miejscach jest on tłumaczony jako wiara.
Yeah,
that's in faith. To wprowadza bardzo wiele zamieszania, ponieważ ludzie mają różne przekonania. Prawidłowo ten werset powinien brzmieć właśnie tak. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z wiarą. Wszystko zaś, co nie wypływa z wiary, jest grzechem. A co to jest wiara? Wiemy, jakie wiara ma źródło. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Tak więc, chcąc powiedzieć to po ludzku, można powiedzieć tak. Wiara jest darem Bożym, który my otrzymujemy poprzez Słowo Boga. Tak więc, chcąc wrócić do naszego wersetu, to możemy powiedzieć, że kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem wypływającym z Pisma Świętego. Problem w tym, że ludzie różne rzeczy nazywają wiarą i jest ważne, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, że prawdziwa wiara, ta, która jest zbawczą wiarą, oparta jest na Słowie Bożym. Tak więc to Słowo Boże. Słowo Boże, the Word of God, yes. To Słowo Boże jest fundamentem naszej wiary, z której wynika nasze postępowanie. Pozwólcie więc. Uda się, czy nie uda w czasie? Wnioski. Musimy brać pod uwagę sumienia innych ludzi, ale w tym zakresie, w jakim mówi o tym Słowo Boże. Tak więc, jeśli ktoś mówi, że gorszy go mój brak krawata, to nie muszę się przejmować tym. Słyszycie? mówię, że jeśli kogoś gorszy mój brak krawata, to nie muszę się tym przejmować w związku z tym. Z tego powodu, że zakres funkcjonowania zborów pańskich ustanawia nie gust jakichś ludzi, czy ich widzimisię. Ojej, przepraszam. Dobrze. Czy ich opinie, tylko Słowo Boże. Z naszymi braćmi z Syrii przedwczoraj byliśmy na spacerze i jednym z tematów była ilość psów, które mieszkają w naszym kraju i w naszych domach. To jest różnica, ponieważ w Syrii psy nie mieszkają w domu wraz z ludźmi. Są podzielone zdania. Aha. No to ja źle zrozumiałem.
Tylko część kraju, w sensie część ma tam mieszkania.
Aha, ale część uważa, że to jest niewłaściwe. Tak ja zrozumiałem, tak? Podczas gdy w Polsce pies ma specjalne prawa. Nie można go po prostu wziąć i na przykład zabić, bo to jest karalne. Jednak myślę, że wszyscy na tej sali rozumieją, że ta różnica, o której przed chwilą powiedziałem, ona nie wynika z Bożego Słowa. Tak więc pamiętajmy przy okazji różnych różnic, że nie żyjemy dla siebie samych. Przy okazji różnych różnic pamiętajmy, że nie żyjemy dla siebie samych. Drugim wnioskiem jest uleganie zwodzicielom. W liście do Galacjan mamy ostrzeżenie takie. Że mamy nie baczyć na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, aby podbić nas w niewolę. Okay. Nie baczmy na nich. Oni chcą ukraść naszą wolność. Oni chcą związać sumienia chrześcijan. Bunt. I to jest niebezpieczne. Poznaliśmy niedawno pewną siostrę, która przez wiele lat była członkiem zboru prowadzonego przez bardzo silnego pastora. To właśnie tam siostry nie mogły ubierać się na czerwono. Kiedy ta siostra odeszła ostatecznie z tego zboru po wielu, wielu latach, Dopiero rok po odejściu uradowała się, że podejmując jakąś decyzję, nie zastanawiała się już nad tym, co pomyśli o tej decyzji pastor, ale co o tym mówi Pismo Święte. Pamiętajmy więc, że od początku byli i nadal są tacy ludzie, którzy chcą, żebyśmy postępowali tak, jak oni uważają. Takim ludziom nie możemy ulegać. My musimy być posłuszni jedynie Bożemu Słowu. Pamiętajmy więc, dla kogo mamy żyć i umierać. Czy mamy żyć dla innych ludzi? Czy mamy stawać się niewolnikami innych ludzi? Nasza odpowiedź brzmi nie. My będziemy służyć Panu. Kazanie zakończę pewnym obrazem, który powinniśmy zapamiętać, jako że ludzie najłatwiej zapamiętują obrazy. Jest to znany obraz, używany przy wielu ewangelizacjach. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował swój dom na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom. Ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak uczeni w Piśmie. Dom zbudowany na piasku. Zwykle zastanawiamy się, zwykle przy okazji tego obrazu omawiany jest dom zbudowany na skalę. Ale ja bym się dzisiaj chciał zająć tym obrazem domu zbudowanego na piasku. Zastanówmy się, z czym najbardziej Żydom, którzy słuchali Pana Jezusa, kojarzył się piasek. I w pierwszej księdze Mojżeszowej znajdziemy odpowiedź. Kojarzył się z ludem izraelskim. To potomstwo Abrahama miało być jak piasek morski. Genesis. Teraz zrób. Ok? Dobrze. Tak więc być może Żydzi, którzy słuchali Pana Jezusa, zrozumieli błąd, który popełniają faryzeusze, z którymi akurat Pan Jezus dyskutował.
Thank you.
29 werset. Uczeni w piśmie. Oni budowali skomplikowane konstrukcje wzajemnej akceptacji pomiędzy nimi samymi. I dzisiaj wiele wspólnot chrześcijańskich funkcjonuje właśnie w taki sposób. I to są domy zbudowane na piasku. Wszyscy muszą się zgadzać ze wszystkim. Tylko wtedy to coś takiego funkcjonuje. I to jest stan całkowicie sztuczny i nieprawdziwy. Cieszę się, że w Świętochłowicach nie ma takiego stanu i że w różnych sprawach miewamy odmienne zdania. I cieszę się, że podstawą do naszych rozmów i wzajemnych relacji nie jest autorytet jakiegoś innego człowieka czy innych ludzi, ale Boże Słowo. Budujmy na skalę, którym jest Boże Słowo. Dziękuję za uwagę. Niech Bóg was błogosławi.